Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Dzisiaj poświęcone tematowi Trybunał Strasburski, a wolność religijna chrześcijan. Pani profesor Marta Osuchowska, doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Telefonicznie jest razem z nami. Szczęść Boże, pani profesor.
Szczęść Boże.
Kontynuujemy nasze rozmowy. Poproszę panią profesor może w tej pierwszej części o podsumowanie tego, co powiedzieliśmy, a to były też, mam wrażenie, ważne takie kontekstowe treści w telewizji Trwam, a później o wprowadzenie też do drugiej części. Po wprowadzeniu pani profesor również państwo będą mieli okazję, żeby zadać pytanie, żeby podzielić się jakimiś spostrzeżeniami, wątpliwościami. Zapraszamy serdecznie, a panią profesor poproszę o wprowadzenie.
Dzisiaj rozmawialiśmy, myślę, że będziemy kontynuowali niezwykle istotny temat dotyczący granic i praw przysługujących w kontekście uzewnętrzniania i praktykowania prawa do wolności myśli, sumienia i religii, tej klasycznej triady, która przysługuje każdemu człowiekowi z samego faktu urodzenia się i przynależnej mu godności człowieka. Prawo to wynika nie tylko z norm prawnych, które występują na gruncie prawa polskiego, ale również wszystkich systemów ochrony. I jednym z takich systemów ochrony praw człowieka o charakterze regionalnym, bo dotyczącym właśnie Europy, jest system ochrony Rady Europy, który powstał po II wojnie światowej, a opiera się przede wszystkim na konwencji, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czyli tak naprawdę Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 roku, której podstawą jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. I w prawie tym, w dokumencie tym, w artykule 9 zagwarantowane jest właśnie to prawo, czyli prawo do wolności myśli, sumienia i religii. Istotą rozważań nad tym prawem niewątpliwie jest zakres przedmiotowy, bo o ile sam podmiot to każdy człowiek i tutaj nie mamy żadnych wyjątków dotyczących czy płci, czy pochodzenia, czy miejsca zamieszkania również, bo system chroni w Europie, ale przepisy prawa ogólnoświatowego, mówimy tutaj o prawie uniwersalnym dotyczącego również Organizacji Narodów Zjednoczonych, w taki sam sposób kształtują to prawo, bo prawo ochrony praw człowieka nie może być inne w różnych częściach świata. Ono wszędzie dokładnie tak samo jest konstytuowane i dotyczy każdego człowieka. Ale zakres przedmiotowy, czyli to, co chroni, tutaj rzeczywiście musimy zastanowić się chwilę dłużej, bo o ile wolność myśli i wolność sumienia przynależą do tej kategorii wewnętrznych praw, czyli tego wszystkiego, co myślimy i tego wszystkiego, co dzieje się wewnątrz nas, co tak naprawdę pozostaje poza sferą prawną, no bo nie jesteśmy w stanie żadnymi ludzkimi siłami sprawdzić, kto co myśli albo jaką opinię ma na dany temat, o tyle jesteśmy w stanie zweryfikować i chronić, i tak naprawdę naszym obowiązkiem jest chronić wolność religii, czyli przekonania w charakterze uzewnętrzniania ich w każdy prawnie dozwolony sposób. A sposób ten jest rzeczywiście szeroki, bo obejmuje tylko niewielki obszar spraw, których nie wolno, czy też czynności, których nie wolno podejmować. Czyli wszystko, co nie jest prawem zakazane, jest dozwolone. Czyli nie mamy tutaj pewnego katalogu pozytywnego, a tylko bardzo, bardzo ograniczoną tą klauzulę limitacyjną, ograniczającą się do konieczności okonstytuowania jej w ustawie i tylko i wyłącznie dla ochrony bezpieczeństwa publicznego, porządku publicznego, zdrowia, moralności i praw i wolności innych osób. Musimy tutaj rozpatrzyć oczywiście poza samym kontekstem prawa ujęcie regionu, co do którego dotyczą te przepisy, a przede wszystkim cała procedura Trybunału Strasburskiego. Prawo to oczywiście tak samo będzie rozumiane w Unii Europejskiej, tak samo w Radzie Europy i tak samo w każdym innym systemie regionalnym, który mamy, czyli systemie międzyamerykańskim, w systemie afrykańskim, który istnieje. Natomiast bezpośrednio o tę ochronę w systemie Rady Europy mogą ubiegać się tylko członkowie tejże organizacji. Oczywiście wymóg podpisania, ratyfikacji tego dokumentu jest obowiązkowy dla każdego państwa członkowskiego. Na dzień dzisiejszy jest to 47 państw znajdujących się w Europie. Tutaj oczywiście też musimy sobie określić, jak daleko sięgają granice Europy, bo na pewno nie należy utożsamiać Rady Europy z Unią Europejską, czyli w Unii Europejskiej mamy zdecydowanie mniej państw niż w Radzie Europy. Na dzień dzisiejszy Rada Europy to 47 państw. Wśród nich między innymi również takie, które kulturowo niekoniecznie przystają do tej tożsamości europejskiej. Mówimy tutaj na przykład o Turcji czy Azerbejdżanie, ale również w systemie ochrony praw człowieka Rady Europy jest Rosja czy Armenia, które łącznie z Azerbejdżanem przodują wśród tych państw, które akurat nie do końca wypełniają zobowiązania, a te kwestie dotyczące wolności religijnej dosyć często są poruszane. Mówiąc o wolności sumienia i religii, mamy także kilka jeszcze innych punktów takich węzłowych, które musimy my sobie na to odpowiedzieć, ale również przede wszystkim sędziowie Trybunału, wypracować też takie pewne wspólne pojęcie, bo wolność przysługuje każdemu i przysługuje każdemu niezależnie od tego, jaką religię dana osoba wyznaje, w jaki sposób chce praktykować, bo też tutaj musimy wziąć pod uwagę, że tego przymusu nie ma do praktyk. No i też musimy wziąć pod uwagę, że mamy cały szereg, grupę osób, która nie, w ogóle nie praktykuje i też nie identyfikuje się z żadną religią, natomiast ma swój określony światopogląd. I tutaj w systemie Rady Europy Ochrony Praw Człowieka musimy wypracować pewne wspólną drogę, która pozwoli nam na zagwarantowanie tej samej ochrony dla wszystkich tych osób. Musimy uwzględnić dodatkowo, że każde z tych państw, 47, ma inną historię, ma inną kulturę. I rzeczywiście odsetek osób, które tam mieszkają, również w zakresie przynależności do danej denominacji religijnej jest różny. Bo są państwa, gdzie mamy zdecydowanie przeważającą liczbę chrześcijan, ale tak jak na przykład Turcja jest państwem, której zdecydowana większość Turków, też mieszkańców Turcji, niekoniecznie Turków, akurat to muzułmanie. Więc to również trzeba wziąć pod uwagę. Kolejnym aspektem, który będzie budził tutaj nasze zainteresowanie, to element związany z prawnym podejściem do zjawiska religijności w każdym z państw. Nie każde państwo, co wynika z jego historii, tradycji, jest w taki sam sposób nastawione, jakby to powiedzieć, do czynnika tego zjawiska religijnego w sposób pozytywny. Również nie w sposób negatywny. Nie mamy wypracowanego jednego poziomu relacji. W zakresie praw człowieka oczywiście mówimy tutaj o kwestii prawa są albo ich nie ma. Co do zasady, przecież w demokratycznym państwie prawa szanujemy przede wszystkim prawa człowieka i to jest wyznacznik naszej demokracji. Zatem szanujemy również wolność myśli, sumienia i religii. Jeśli jej nie szanujemy, nie uwzględniamy, nie chronimy, przynajmniej w takim stopniu, w którym obywatele czują się zaspokojeni w ramach potrzeb religijnych, to tutaj będziemy mówili o naruszaniu praw człowieka, zatem o naruszeniu tych standardów demokracji, bo przecież prawa człowieka do tego przynależą. Natomiast zupełnie inną sprawą jest tutaj ten aspekt instytucjonalny, jak to profesjonalnie się nazywa, czyli relacji między państwem, a właśnie podmiotami wyznaniowymi. I tak jak wspomniałam, wynika to z kwestii relacji wewnętrznych, kwestii polityki bieżącej, ale też historycznej i z historii samego państwa oraz jego kultury i też samej religii, która obowiązywała na danym terenie. I tutaj wśród państw Rady Europy mamy właściwie cały przegląd możliwych i dostępnych, określonych w doktrynie prawnej przykładów, bo po jednej stronie mamy państwa tak zwane wrogie religijnie, tak zwanej separacji wrogiej, jak to określa się standardowo, państwa, do których zaliczamy Francję, zaliczamy Holandię, zaliczamy również Turcję, czyli państwa, które ten czynnik religijny z przestrzeni publicznej usuwają. To jest pewien taki element, zwłaszcza we Francji, historyczny, który buduje tożsamość tego państwa, który już od czasu Wielkiej Rewolucji Francuskiej, a tak naprawdę potwierdzony został w roku 1905 i konsekwentnie jest realizowany w prawie. Oczywiście jak wygląda to w praktyce, to też możemy porozmawiać, bo nie zawsze jest to szanowane, bo czasami trudno jest zachować wśród naporu społeczeństwa czy też pewnych potrzeb społecznych te gwarancje prawne, które przyjęliśmy. Na drugim biegunie mamy państwa tak zwane wyznaniowe, które w sposób pozytywny, ale nawet jeszcze więcej niż pozytywny, identyfikują się z czynnikiem religijnym, czyli uznają jedną religię jako religię państwową, czy też kościół narodowy, czy kościół państwowy. Charakterystyczna cecha państw protestanckich, zwłaszcza całkiem do niedawna przecież jeszcze Szwecji czy Norwegii, obecnie jeszcze pozostał ten system wyznaniowy w Danii, w Anglii jako części Zjednoczonego Królestwa i w Grecji. Są to państwa wyznaniowe i zdecydowana większość państw członkowskich Rady Europy, tak jak większość na świecie, to państwa przyjazne religijnie, ale nie uznające prawnej dominacji żadnego kultu. Oczywistym jest to, że w państwach członkowskich Rady Europy tą przeważającą religią będzie chrześcijaństwo i też w zdecydowanej większości państw katolicyzm. Stąd też pewnego rodzaju historyczne uwarunkowania i też ten społeczny, demograficzny ślad, to znaczy większość społeczeństwa przynależy do Kościoła katolickiego, powoduje, że z tych racji pojawiają się symbole religijne w miejscach publicznych, czy też chociażby transmisje uroczystości w mediach, czy w świecie publicznym, tak można określić, więcej widać tej religii, która powiązana jest z historią, tradycją, kulturą i społeczeństwem. I tutaj zadaniem Trybunału Strasburskiego jest zachowanie tej proporcji. To znaczy, po pierwsze, uwzględnienie tożsamości każdego z państw, bo Rada Europy, podobnie zresztą jak Unia Europejska, w swoich podstawach mają możliwość, czy też nie tyle zunifikowania, ile może podjęcia współpracy dla dobra człowieka, dla dobra rozwoju, dla dobra tego kontynentu, w kontekście zachowania tych naszej tożsamości każdego z członków, co tworzy nam przecież tożsamość europejską. Trudno jest oczywiście powiedzieć o jednej zunifikowanej tutaj, jednolitej, bo również Rada Europy nie ma na celu stworzenia jednakowych podstaw, jednakowej religii, jednakowych zasad kultury czy tradycji. To właśnie ta wielość tradycji, kultury i religii tworzy nam tożsamość europejską, z której możemy się uczyć i wszyscy czerpać. I tutaj pomiędzy zachowaniem tej odmienności instytucjonalnej, która oczywiście może się zmieniać i zmienia się z czasem, to pozostaje problem indywidualny, czyli właśnie wolności religijnej tej jednostki, która musi być zagwarantowana na takim poziomie, takim samym poziomie w państwie. Dlatego też nie dziwi kwestia właśnie w tym kontekście pozytywnej refleksji nad zjawiskiem religijności jednostki w państwach, które w sposób negatywny, czyli w sposób mający na celu usunięcie symboli religijnych i ogólnie religijności, tego zjawiska religijności w przestrzeni publicznej. Stąd też w Trybunale Strasburskim wiele spraw dotyczyło właśnie Francji, czy też Turcji, czy również w ostatnich latach Rosji. Widać zatem pewną tendencję do szukania ochrony pozytywnej, czyli tego prawa do afirmacji, bo jestem jednostką i mam prawo pokazywać w przestrzeni publicznej swoje przekonania, mam prawo nosić symbole religijne, mam prawo mówić również w miejscach publicznych i w sposób publiczny prezentować swoje przekonania. I oczywiście, jeśli jestem osobą, która mówi o tym w gronie swoich znajomych, w domu, to tutaj rzeczywiście tego problemu nie widać, ale pojawiają nam się takie miejsca jak praca, która, jeśli tym bardziej powiązana jest ze stanowiskiem publicznym, może tutaj powodować pewnego rodzaju komplikacje. Czy na przykład bardzo również popularne są sprawy rozpatrywane z tytułu religii, obecności symboli religijnych, ale także nauczania religii w szkołach publicznych. Na jakich zasadach ma się to odbywać? To również Polska, taka sprawa, dwóch spraw, które były prowadzone przeciwko Polsce właśnie z artykułu 9 Europejskiej Konwencji właśnie dotyczyły właśnie tego obszaru. I należy tutaj właśnie stwierdzić, że ten obszar, czyli głównie symboliki religijnej, jest najczęściej poruszany w Trybunale Strasburskim. W kontekście indywidualnym, czyli na ile jednostka może sobie pozwolić w konkretnym państwie, już tak powiem bardzo obrazowo, w kontekście właśnie prezentowania swoich przekonań. No i tutaj oczywiście pojawiają nam się problemy natury prawnej, bo nie jesteśmy w stanie, tym bardziej, że Trybunał Strasburski nie wypracował pewnej linii orzeczniczej. Trudno też, żeby w tak delikatnej materii wolności religijnej przyjął pewne zobowiązania. Tym bardziej, że o wiele łatwiej jest wypracować pewną kwestię negatywną. To znaczy, jeśli mamy prawo do ochrony zdrowia czy zakaz tortur, to tutaj oczywiście rzecz jest jasna i oczywista. W zakresie wolności sumienia i religii jest to o tyle skomplikowane, że przy wielości religii, a jeszcze w tym aspekcie negatywnym, czyli prawa do tego, żeby nie musieć przynależeć do żadnego związku wyznaniowego, nie musieć okazywać swojej przynależności religijnej, czy wręcz nie musieć być zmuszanym do tego, żeby uczestniczyć w rytuałach religijnych, czy też, chociaż trudno mi sobie to wyobrazić, wyznawać. No bo to jest ten element pozanormatywny. Ja tutaj zawsze określam, że to nie chodzi o wyznawanie, bo to, co każdy z nas myśli, jaki ma stosunek do religii, to jest trudno prawnie określić. Pewne rzeczy, które są w prawie namierzalne i które Trybunał może badać, to kwestie tego uzewnętrzniania, czyli sposób, w jaki komunikujemy się ze światem i przedstawiamy nasz system wartości, a tak naprawdę to, co mówimy, jest rzeczą, no, którą ciężko jest zbadać, bo oczywiście nie zakładamy, że ludzie kłamią, prawda, czy konfabulują, ale również takie możliwości są. Zatem tutaj przed Trybunałem Strasburskim bardzo duży obowiązek też spoczywający na kwestii wydawania konkretnych wyroków i też no, właśnie zachowania tego balansu pomiędzy poszczególnymi prawami, to jedna rzecz, ale w tym konkretnym prawie, chociaż nie jest to jedyne prawo, zachowanie również tego elementu tożsamości. I takie oczywiście wyroki były wydawane czasami w zakresie artykułu 9, czyli wolności myśli, sumienia i religii, powstają nam wyroki, które budzą pewne, no może nie zdziwienie, ale w zakresie całej tej instytucji Trybunału i tej konstrukcji systemu ochrony praw człowieka mogą budzić pewne zastanowienie, czy też skłaniać do refleksji. I tak też w kontekście praw chrześcijan, bo nie ukrywajmy, że robiąc takie pewne badania statystyczne, okazuje się, że większość spraw, które trafia przed Trybunał, to sprawy dotyczące symboliki religijnej i praw osób muzułmańskich, praw muzułmanów, osób przynależących do tej grupy religijnej, co w ostatnich latach tutaj zmożyło się. To widać chociażby na wyrokach Turcji, Francji czy też Szwajcarii w tym kontekście. Natomiast jeśli chodzi o chrześcijan, to dotyczące przede wszystkim symboliki religijnej i praw związanych z otoczeniem pracy czy właśnie szkolnictwa i wychowywania dzieci. To są takie pewne obszary. I do takich pewnych flagowych wyroków, które można powiedzieć, że warto jest przytoczyć i omówić w kontekście właśnie ochrony praw chrześcijan, czy też rozumienia przez Trybunał tego, w jaki sposób chrześcijanie przecież właśnie na swoim, można powiedzieć, kontynencie, który z samej natury rzeczy jest chrześcijański, bo możemy pewne rzeczy negować, czy na przykład mogą nam się nie podobać, ale nie możemy zaprzeczać temu, że Europa jest zbudowana na podstawach chrześcijańskich i na religii chrześcijańskiej. Zresztą cały system ochrony praw człowieka wywodzi się właśnie z podstaw praw chrześcijańskich, z dekalogu. Natomiast musimy wziąć pod uwagę, że ochrona tychże praw właśnie w kontekście terytorium chrześcijańskiego nabiera szczególnej wartości, bo Trybunał właściwie rozpatruje sprawy dotyczące tego, gdzie są te granice, a właściwie gdzie, jak przesuwa się z biegiem lat, bo to widać po orzecznictwie, jakiego rodzaju sprawy trafiają pod Trybunał Strasburski, jak zmienia się ta nasza rzeczywistość w tym niewątpliwie coraz bardziej świeckiej Europie. Do takich głównych spraw, tych obszarów poruszanych niewątpliwie oprócz wolności zmiany przekonań religijnych na pewno należy uzewnętrznianie prywatnie, tak, czy też indywidualnie, wspólnie z innymi, prywatnie i publicznie, no bo tego rodzaju prawo nam przysługuje. Kult, który jest zarówno w sposób indywidualny sprawowany, bądź właśnie w związkach religijnych, kościołach. Prawo do nauczania, ale również prawo do głoszenia na zewnątrz swoich przekonań. I prawo rzeczywiście do praktykowania w szerokim tego słowa ujęciu, bo to praktykowanie przecież nie związane jest tylko i wyłącznie z kultem religijnym. No właściwie kult jest oddzielnie rozpatrywany. To praktykowanie ma na celu również symbole religijne i kwestie związane z takim, można powiedzieć, niewerbalnym przekazywaniem informacji dotyczących własnej religijności. W taki sposób, że inna osoba jest w stanie zidentyfikować nas po naszym wyglądzie na przykład, czy po gestach, które czynimy. I tutaj możemy powiedzieć, że zagadnienia poruszane przez Trybunał Strasburski głównie dotyczą takie, które myślę, że warto poruszyć w kontekście praw chrześcijan, to wyrok Laudzi przeciwko Włochom, który z samej natury rzeczy i też w ogóle procedury, w jaki sposób wydawane były te dwa wyroki, tak naprawdę jest ciekawym przykładem. Wyrok Wejda, Chaplin i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu. No i ostatnie wyroki, to 2018 rok, 2020 rok, jeden przeciwko Litwie i kolejny przeciwko Szwecji, które również dotyczyły kwestii może mniej symboli religijnych, a właśnie kwestii wolności sumienia, która jest trudna do zidentyfikowania, ale jest taki jeden obszar wolności sumienia, który ma postać normatywną i na nim prawo może się oprzeć. Mianowicie chodzi o klauzulę sumienia. I tutaj Trybunał również w zakresie klauzuli sumienia, czyli tej normatywnej postaci wolności sumienia, także się wypowiadał. Wypowiadał się już oczywiście wcześniej, aczkolwiek w 2011 roku miał inne zdanie niż w 2020 roku. Też nie możemy tego rozpatrywać i bardzo trudno byłoby przyjąć pewną identyczny punkt wyjścia, bo musimy pamiętać o tym, że nawet jeśli sprawa dotyczy praktycznie tego samego stanu prawnego, to musimy zobaczyć, o jakim terytorium mówimy. Czy mówimy na przykład o Hiszpanii, czy mówimy o Szwecji, czy mówimy o Francji. Bo jedną z takich kwestii, która pozwala rozstrzygnąć nam dylemat, o którym wspominałam, czyli tej tożsamości indywidualnej państw, jest właśnie koncepcja, właściwie doktryna marginesu oceny, swoboda marginesu oceny, która daje nam takie rozwiązanie dotyczące różnic występujących w poszczególnych państwach, głównie to społecznościach, tak? Ta koncepcja już powstała w roku 76, czyli dosyć dawno, i która uzależnia nam szerokość tego marginesu swobody oceny od materii, która jest rozpatrywana oczywiście. Biorąc pod uwagę obszar spraw poruszanych w Strasburgu, kwestia wolności religijnej jest jedną z najszerszych. I tutaj margines oceny uwzględnia ten wymiar społeczny, kulturowy oraz prawny występujący pomiędzy państwami. Oczywiście mamy też koncepcję pewnego wypracowana w 1978 roku żywego instrumentu, mówiąca o tym, że należy stopniowo ujednolicać te standardy ochrony w tych strefach, w tych sferach, gdzie są rozbieżności pomiędzy państwami. No bo przecież konwencja z roku 50 nie mogła przewidzieć tego, w jak sposób zmieni się nasze społeczeństwo. Przecież to już ponad 60 lat, tak? 70 lat, 2021 rok mamy. Także rzeczywiście świat się od tego czasu mocno zmienił, więc te inne formy wyrażania chociażby wolności religijnej, na przykład w internecie, też muszą tutaj być brane pod uwagę i w jakiś sposób Trybunał musi sobie z tym poradzić. Oczywiście, jeśli mówimy o kwestii tych wyroków, o których wspominałam, to myślę, że warto jest rozpocząć analizę właśnie od wyroku Laudzi przeciwko Włochom, który... Co prawda sprawa została wszczęta w 2006 roku, pierwszy wyrok wydany w 2009, drugi w 2011, chociaż opublikowany chociaż w 2010 odbyła się rozprawa. Te daty są dosyć ważne, bo pokazują nam, że tak naprawdę od 2009 do 2010 roku, kiedy jeszcze przed publikacją rozprawa się odbyła, no minął rok, a zmiana koncepcji, czy też punkt widzenia Trybunału był zupełnie zmienny. I tak jak wspominałam, wyrok ten jest ciekawy również z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony, bo po raz pierwszy zdarzyło się, że wyrok wydawany przez Izbę, tej siedmioosobową akurat, był wydawany następnie rok później, tak naprawdę w liczbie 17 osób był zupełnie inny, tak? Tutaj nie było wątpliwości przy pierwszym, przy drugim też tak naprawdę, także ta różnica praktycznie 180 stopni. W momencie, kiedy pierwszy wyrok, bo nie chcę tutaj dokładnie streszczać tego wyroku, ale skupić się na tym sednie, w momencie, kiedy w 2009 roku ogłoszono w Strasburgu, że krzyż wiszący w sali lekcyjnej publicznej szkoły jest silnym symbolem zewnętrznym, tak to dokładnie zostało ujęte, czyli takim symbolem, który może zbyt bardzo ingerować w wolność religijną, tutaj dokładnie skarżona, Włochy skarżone były przez obywatelkę tego państwa, ale z pochodzenia Finkę i właściwie jej dzieci, które w międzyczasie jedno z dzieci uzyskało pełnoletność, także również było stroną w sprawie, gdzie wprost wskazano, że prawo rodziców do właśnie niewychowywania w żadnym systemie religijnym dziecka zostało naruszone poprzez ten, podkreślę jeszcze raz, silny symbol zewnętrzny. To pojęcie silnego symbolu zewnętrznego nie pojawiło się po raz pierwszy w orzecznictwie Trybunału Strasburskiego, bo Trybunał musi też określać, jakiego rodzaju symbole funkcjonują w tej przestrzeni publicznej. Nie każdy z nich wywołuje taki sam skutek i ma taki sam wpływ, co też łatwo na takim prostym przykładzie podać, właśnie szkoły. Zupełnie inaczej ubiór na przykład nauczyciela odbierany jest wśród uczniów szkoły podstawowej, zupełnie inaczej w szkole średniej, a jeszcze inaczej na uniwersytecie publicznym, gdzie rzeczywiście tak naprawdę już na uniwersytecie przecież nie wychowuje się, prawda? A szkoła również ma ten element oprócz nauczania również wychowywania. No i co stało się rok później? Rok później, drodzy Państwo, kiedy tak naprawdę cała Europa była w szoku, bo po raz pierwszy stwierdzono, że krzyż w miejscu publicznym nie powinien wisieć w szkole. I to, drodzy Państwo, gdzie? No we Włoszech, nie we Francji. Bo we Francji my już mieliśmy przecież ustawę o ostentacyjnych symbolach religijnych, gdzie tam nie ma w miejscach publicznych symboli religijnych. I każdy z nas to akceptuje, ale nie we Włoszech. I tutaj pewnie taka strach, który padł, ja też doskonale pamiętam, że nawet czasopismo holenderskie, właśnie to holenderskie, które Holandia jest krajem no, negatywnie nastawionym do zjawiska, nawet Holendrzy byli zaniepokojeni taką sytuacją, bo oczywiście u nas nie wolno, ale żeby w innych krajach, tak bardzo katolickich jak Włochy, żeby też nie można było, to rzeczywiście zszokowało tutaj, zszokowało całą Europę. No i oczywiście trzeba było podjąć pewnego rodzaju działanie o charakterze prawnym, tak? Bo my tutaj mówimy o jednej rzeczy, która nas szokuje. Sami utworzyliśmy tego rodzaju organ, który wydaje wyroki, które nas szokują, które nam się nie podobają. I teraz powstaje pytanie, w jaki sposób prawnie no, wpłynąć na ten wyrok, bo o ile wyroki Trybunału Strasburskiego mają bezpośredni skutek w danej sprawie, która jest rozpatrywana i pośrednio również mają na celu zmianę prawa, które w danym kraju doprowadziło do tego, że dana osoba nie otrzymała ochrony, opieki w zakresie wolności religijnej, to również wskazują nam, że trochę tak grożą palcem, że jeśli w innym państwie członkowskim dojdzie do podobnej tutaj sprawy, to może okazać się, może, bo oczywiście jest to warunek, który wymaga rozwiązania wielu niewiadomych, w tym właśnie tego marginesu swobody oceny, może okazać się, że rzeczywiście wyrok będzie podobny. Także tutaj powinniśmy zastanowić się nad tym, czy nie należy uszczelnić naszego systemu prawnego. No i co dzieje się, drodzy Państwo, rok później? Właściwie rok później, tak. Dochodzi do kompletnej zmiany koncepcji przedstawionej przez Trybunał. A udało się to dzięki profesorowi Josephowi Weilerowi, który wystąpił w imieniu państw, które w sposób formalny, ponad 20 państw członków Rady Europy, które jako strona trzecia wystąpiły po stronie włoskiej. Oczywiście jeszcze były państwa, które w sposób polityczny wsparły nieformalnie. Właściwie z całej Europy, które wsparły, i okazało się, szanowni państwo, że dokładnie ten sam stan prawny został oceniony i symbol religijny, krzyż, został oceniony jako, znowu zacytuję, zasadniczo bierny symbol. Zasadniczo bierny symbol, czyli z silnego symbolu zewnętrznego w ciągu roku stał się zasadniczo biernym symbolem. No i tutaj wszystko rozbija się właśnie o symbolikę, bo czy coś zmieniło się w kontekście samej konstrukcji, można powiedzieć, symbolu krzyża? No nie. Pytanie, w jaki sposób my go postrzegamy. Też w Polsce mieliśmy wyroki dotyczące właśnie symboli religijnych. Pytanie, czy ten symbol religijny dla nas stanowi tylko, można powiedzieć w cudzysłowie, wyposażenie miejsca, czy rzeczywiście niesie za sobą pewnego rodzaju system wierzeń, przekonań, czy też światopogląd. I tutaj należy podkreślić z całą stanowczością, że w kontekście wolności sumienia i religii, tym wolności jednostki, nie możemy faworyzować konkretnego wyznania. Znaczy każdy człowiek, każdy nie tylko obywatel państwa strony konwencji, czyli członka Rady Europy, ale każdy człowiek, nawet przebywający na terytorium danego państwa, ma prawo do takiej ochrony i ta ochrona wygląda dokładnie tak samo. Oczywiście nie możemy o tym zapominać, że z racji historycznych, społecznych, kulturowych, a w Europie to kwestia tożsamości i budowy naszego regionu nie będzie tutaj odgrywała roli znaczącej i decydującej. Natomiast też musimy to uwzględnić, że zmieniające się społeczeństwo, migracje, czy przemieszczanie się ludności, które jest coraz łatwiejsze, zmienia nam tą strukturę społeczną. I też musimy mieć to na uwadze. I teraz powstaje pytanie, na ile jesteśmy sami w stanie przeznaczyć to miejsce publiczne, czy dać tę przestrzeń osobom, które mają inny system wierzeń niż my, a na ile jesteśmy w stanie zachować tę tożsamość w tym rozumieniu właśnie publicznym, czyli indywidualnym. Gdzie jest ten balans, czyli zachowanie równowagi pomiędzy prawem jednostki, tym indywidualnym, a kwestią tożsamości religijnej? Wydaje się, że wszystko zależy od nas, czyli na ile jesteśmy w stanie sami bronić własnych przekonań, sami bronić symboli religijnych, a na ile sami również dopuszczamy obecność, istnienie, czy też przewagę praw. Tutaj oczywiście nie będziemy może odnosili się do kwestii większości czy mniejszości, bo w demokracji co prawda większość ma rację, ale opiera się demokracja na tym, że mniejszość również ma swoje prawa w tym znaczeniu społecznym, tak? Więc tutaj to należy rozpatrzeć. No a kwestia symboli religijnych i wyroku Lao Tzu przeciwko Włochom tylko nam pokazuje, że dopiero ten moment zagrożenia czy uświadomienia sobie, w jaki sposób właściwie jeden wyrok w sprawie dotyczącej Włoch, być może ktoś może, można powiedzieć, że prawda, to nie dotyczy nas bezpośrednio, bo to we Włoszech, prawda, my mamy zupełnie inny system, tak bardzo poruszył nas i tak zmobilizował całą Europę do tego, żeby podjąć wyzwanie, no właśnie przeciwko komu? Zawsze się zastanawiam. Przeciwko nam samym przecież stanęliśmy, bo cała Europa stanęła tak naprawdę przeciwko Trybunałowi, który sam stworzyła. Trochę taki pewien paradoks, który wyszedł. I tutaj zawsze twierdzę, że pomimo tego, że krzyż został obroniony w wyroku Lao Tzu Wielkiej Izby stosunkiem głosów 15-2, także ta zmiana była tutaj porażająca, ta różnica, to jednak symbol ten nie został uznany, obroniony, może nie uznany, obroniony jako symbol po prostu religijny, ale jako symbol kultury. Pytanie, czy rzeczywiście symbol religijny nie może być symbolem kulturowym? Oczywiście, że tak. Nawet więcej, nie tylko symbolem kulturowym, ale może być też symbolem państwowym. Dlatego, że pamiętajmy, że bardzo często nie zwracamy na to uwagi, bo jesteśmy przyzwyczajeni. Nam się wydaje, że tak jak jest, zawsze będzie, bo to jest pewna norma i standard, którym wyrośliśmy. Ale zwróćmy uwagę, na ile państwa protestanckie przede wszystkim, bo państwa skandynawskie, mają na swojej fladze krzyż. A więc Wielka Brytania nawet kilka krzyży na swojej fladze. Czy chociażby instytucja Czerwonego Krzyża, która wiąże się z Europy, w przeciwieństwie do Półksiężyca, prawda? To też są symbole religijne, które funkcjonują w przestrzeni społecznej, więc mamy do czynienia z tą symboliką religijną, pewnym zeświadczeniem symboli, pewną też taką formą wręcz odwrotną, czyli zmiany symboli, które nie były religijne, które się sakralizują i stają się symbolami religijnymi. Również takie zjawisko jest znane i na to wpływa, oczywiście świat się zmienia i też musimy o tym pamiętać, no i tak naprawdę czuwać się w kwestii obrony własnych praw. Te symbole religijne w miejscach publicznych to jedna rzecz. Drugą kwestią, chyba nawet nam bliższą, są te symbole, które my możemy nosić i których możemy demonstrować innym osobom na własnym ciele. My oczywiście nosimy tutaj medaliki, krzyżyki, czy to w postaci łańcuszków, czy to również w postaci bransoletek, dosyć często widoczne są teraz też modne, czy chociażby widoczne również, może mniej w naszej kulturze, ale tatuaży, które też są widoczne. I tutaj powstaje pytanie, czy może zajść taka sytuacja, że będziemy zmuszeni do zdjęcia tego symbolu religijnego. Zwróćmy uwagę, że nawet część z nas nosząc te symbole religijne jest przywiązana do nich nie tylko i wyłącznie jako symbol religijny, bo często stanowią to pamiątki rodzinne na przykład, albo prezent od szczególnie bliskiej nam osoby, czy też łączący się z jakimś konkretnym wydarzeniem. I te również symbole religijne niosą ze sobą wymiar uczuciowy, tak, emocjonalny. I całość tego prawa, o którym dzisiaj mówię, właśnie do tego zmierza, czyli do wolności religijna, wolność sumienia, to wszystko to, co jest bardzo bliskie nam i naszym przekonaniom. Bardzo bliskie temu, w czym zostaliśmy wychowani, co stanowi naszą podstawę, co buduje też naszą tożsamość jako człowieka. Bardzo trudno przekonać jest daną osobę do tego, żeby na przykład zdjęła noszony symbol religijny, podobnie jak osobę, żeby założyła. No, chyba że traktujemy to jako formę biżuterii, bo również tak, tak się zdarza. No i tutaj powstają pytania, czy można osobę zmusić do tego, żeby zdjęła symbol religijny. Tutaj też Trybunał rozpatrywał dwie sprawy, akurat w Wielkiej Brytanii, w Zjednoczonym Królestwie. I tutaj dwa wyroki, właściwie w dwóch sprawach rozpatrywanych łącznie, były zgoła odmienne. Mowa o wyroku Nadia Wejda i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu. Właściwie to były cztery sprawy, dwie takie, te, które warto poruszyć, to właśnie Nadia Wejda i Shirley Chaplin. Sprawy dotyczące noszenia symboli religijnych. Jeden w prywatnej firmie, gdzie symbol religijny został umotywowany jako element naruszający politykę prywatnej firmy, tak? Czyli naruszającej wizerunek danej prywatnej firmy. Dokładnie chodziło o British Airways i zakaz tego symbolu religijnego, który po zmianie kształtu uniformu tutaj przy pani Wejdzie był uwidoczniony. I druga sprawa rozpatrywana łącznie Shirley Chaplin, gdzie dana tutaj pielęgniarka o tym nazwisku, pracując w szpitalu publicznym, też nosiła symbol religijny, akurat łańcuszek z krucyfiksem, gdzie została uznana rzeczywiście za osobę, która w ten sposób może naruszyć zdrowie, a nawet może i życie pacjentów. Sprawy wydawałoby się z pozoru takie same, bo dotyczą symboli religijnych, ale znowu musimy rozpatrywać bardzo indywidualnie każdą sprawę. Bo o ile w pierwszym wypadku chodziło o wizerunek firmy, a z drugiej strony ta waga dóbr, czyli wizerunek firmy prywatnej, a wolność religijna, rzeczą oczywistą jest to, że wolność religijna ma przewagę. Natomiast z drugiej strony, kiedy mówimy o posłudze pielęgniarki w szpitalu, gdzie rzeczywiście też mówimy, nie tylko chodziło ogólnie o biżuterię, ale też muszą zostać zachowane pewne wymogi w jak najmniejszy sposób mogące powodować pewien dyskomfort w pracy. Tutaj stwierdzono, że rzeczywiście pani Chaplin powinna była dostosować się i ten symbol religijny tutaj. Dokładnie chodziło o łańcuszek, nie chodziło o symbol religijny, tak? W tym kontekście nie powoływano się na to, że ma zdjąć symbol religijny, bo on będzie obrażał pacjentów szpitala, tylko dlatego, że mówiliśmy o kwestii po prostu bezpieczeństwa. Tym bardziej, że proponowano pani zmianę tego symbolu religijnego na mniej taki niestabilny, czyli po prostu wpięcie do uniformu krucyfiksu, na co odmówiła. Więc tutaj też oczywiście widzimy kwestię pewnego dojścia do porozumienia. Oczywiście sprawy, które tutaj poruszamy, bo w czasie programu telewizyjnego rozmawialiśmy o kwestii ograniczeń tych praw. Mówiąc o kontekście w ogóle praw człowieka, musimy uznać, że pomimo tego, że prawa te wynikają z godności człowieka, że są niezmienne, że są nienaruszalne, są nieusuwalne, nie tyle, że nikt nie może nam ich zabrać i pozbawić nas tego prawa, tak samo jak godności, to też sami nie możemy się wyrzec i zrzec tego prawa. To prawo to nie jest nieograniczone. Prawo to, tak jak wspominałam, ze względu na bezpieczeństwo publiczne, ze względu na porządek publiczny, zdrowie, moralność, prawa i wolności może być ograniczone i to jest ta minimalna klauzula limitacyjna, która może być zastosowana, bo nawet wprowadzenie stanu wyjątkowego nie będzie ograniczało nam per se z mocy samego prawa wolności religijnej. I co należy podkreślić, żadne prawo nie ogranicza nam wolności religii. tym bardziej wolności myśli i sumienia, bo jest to niemożliwe, ale wolności religii jako prawa. Ogranicza nam tylko prawo do korzystania z niego. Tak naprawdę prawo do uzewnętrzniania i nie w każdej sytuacji, tylko wtedy, gdy rzeczywiście będzie zagrażało to któremuś z dóbr. Zatem nie musi oznaczać to w ogóle zakazu korzystania z symboli religijnych, ale na przykład w określonym czasie czy w określony sposób, który zagrażałby któremuś z dóbr. Także tutaj przed Trybunałem rzeczywiście w kontekście artykułu 9 stoi wiele wyzwań. Musimy oczywiście patrzeć, na ile Trybunał będzie w stanie zachować tą pewną racjonalność, jaką to określamy, i pewną taką gwarancję dla praw jednostki i tej wspólnoty. To jedna rzecz. A druga rzecz to oczywiście musimy patrzeć, w jaki sposób te zmiany będą zachodziły w Europie, bo one mają bezpośredni wpływ na to, co dzieje się przecież w Trybunale. Trybunał nie orzeka w sposób abstrakcyjny, oderwany od rzeczywistości, której przyszło mu orzekać, bo zawsze ma na względzie, tak jak tutaj określiłam, zgodnie z doktryną żyjącego instrumentu, ta konwencja żyje i ona ma być jak najbardziej dostosowana do współczesnych realiów i ma nam służyć po prostu, tak? Bo po to ten system został stworzony. Jednocześnie muszę dodać, żeby nie demonizować tego systemu ochrony praw człowieka, bo oczywiście biorąc pod uwagę zarówno prawo materialne, czyli ochronę prawa, jak i procedurę, to trzeba określić, że w kontekście skuteczności ochrony i pewnej satysfakcji w związku z wydawanymi wyrokami należy określić system ochrony praw człowieka skonstruowany wokół Rady Europy za najlepszy na świecie, w kontekście oczywiście skuteczności. Najprężniej działający, najszybciej, też gwarantujący ten ochronę praw w najszerszym tutaj wymiarze, jaki tylko może być. Także myślę, że warto jest wiedzieć, jakiego rodzaju przysługują nam prawa, kiedy możemy skorzystać z tego prawa i też jaką skuteczność mają wyroki tego Trybunału, bo chyba nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że pozostaje nam zawsze droga pozakrajowa, czyli właśnie w pierwszej kolejności ten system ochrony Rady Europy, który nam tutaj został przedstawiony, bo Polska oczywiście, jak każdy członek Rady Europy, jest również stroną tejże konwencji. Nie wiem, tak pokrótce udało mi się streścić te prawa, które nam przysługują, podając też kilka przykładów, bo tak jak wspominałam, dosyć kontrowersyjne wyroki również, zwłaszcza w ostatnich latach, pojawiły się 2018 i 2020 rok, także warto być może o nich wspomnieć. One nie do końca jeszcze są opracowane przez doktrynę, natomiast bazując na samych wyrokach też możemy powiedzieć, że coraz częściej trafiają sprawy, tak jak w 2018 roku SECMA Dienis Limited przeciwko Litwie, czyli kwestia wykorzystywania wizerunków religijnych dla reklamy firmy odzieżowej, czyli prawo do wyrażania opinii, a kwestia ewentualnej obrazy uczuć czy naruszenia wolności religijnej. Tutaj Trybunał stwierdził, że naruszanie wizerunku osób świętych, tutaj dokładnie chodziło o Jezusa i Maryję jako podmioty reklamujące odzież tejże spółki, nie naruszają prawa do wolności wypowiedzi, a Litwa na wszystkich szczeblach swojego sądownictwa tutaj twierdziła, że rzeczywiście przekroczone zostały granice wolności wyrażania opinii przez tę spółkę. Trybunał uznał, że nie dostrzegł, jak to się mówi w sposób profesjonalny, nie dostrzegł naruszenia artykułu 9. Z 2020 roku jeszcze taki artykuł, taki wyrok zupełnie świeży dotyczący Elinor Grimmark i Lindy Steen z dwóch położnych ze Szwecji, kwestii ich zatrudnienia, uwzględniając możliwość istnienia klauzuli sumienia, właściwie odmowy zatrudnienia ze względu na powoływanie się na prawo do odmowy uczestniczenia w zabiegach, które są udzielania świadczenia zdrowotnego gwarantowanych przez prawo krajowe, gdzie Trybunał uznał, że w oparciu o przepisy konwencji nie można budować argumentacji dla istnienia równorakich klauzul sumienia, które odmawiałyby właśnie świadczeń gwarantowanych przez prawo krajowe. Także z tych najnowszych wyroków, jeśli można by określić, to te główne, które w sposób chyba najbardziej kontrowersyjny, ja myślę, że jeszcze ten wyrok z 2018-2020 roku będzie omawiany i komentowany przez doktrynę. Także na pewno jeszcze wiele informacji na ten temat uzyskamy. To jeszcze można to z mojej strony chyba tyle, chyba że jest jakiś temat, pytania.
Tak, posłuchamy właśnie pani profesor. Zapraszamy państwa do rozmowy. Pani profesor Marta Osuchowska, doktor habilitowany adiunkt w Katedrze Prawa Wyznaniowego Konkordatowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest naszym gościem. Trybunał Strasburski a wolność religijna chrześcijan to temat rozmów. Zapraszamy do kontaktu 56 655 23 55 dla słuchaczy z północnej Polski, 655 23 56 południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200 i zagranica 00 48 56 655 23 33 i 655 23 66, 25 minut po 22. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ojcze Dariuszu, ja bym miał prośbę taką ogromną, bo ja dzwonię codziennie prawie po godzinie i nie mogę się połączyć z Radio Maryja.
A pan teraz do rozmów, tak?
A to są rozmowy niedokończone?
Tak jest.
No bo ja chciałem przekazać taką melodię dla brata, który jest wdowcem i w Polsce tam na Podkarpaciu mieszka.
To pozdrawiamy w takim razie pana brata, ale melodię będziemy przesyłać w czasie pozdrowień, dobrze? Jeżeli pan pozwoli, dlatego że teraz rozmawiamy Trybunał Strasburski, a wolność religijna chrześcijan i wolałbym, żebyśmy nie otworzyli teraz jakby takich rozmaitości, bo za chwilę ktoś inny też zaproponuje inną melodię. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Proszę uprzejmie.
Szczęść Boże, do rozmów można?
Tak, oczywiście, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam bardzo serdecznie panią profesor i ojca prowadzącego i wszystkich radiosłuchaczy. I chciałbym właśnie zabrać głos, odnieść się do tej tematyki, którą pani profesor przedstawiła. Otóż współczesnego człowieka zalewa obecnie nadmiar napływu sprzecznych wiadomości. Wiadomości te często przekazywane są na zasadzie nie mowy, lecz bełkotu. Narzucanie następuje przez mówców swej woli. Tymczasem wystarczy tylko uruchomić swe serce i rozum. Od razu zauważymy przemijalność wszystkiego, całego świata, czyli pancerei. Ponadto człowiek faktycznie przeżywa radość wewnętrzną tylko wówczas, gdy nawet cokolwiek dobrego, maleńkiego zrobi, niekoniecznie wielkich rzeczy. A te wartości i odczucia daje nam tylko życie według prawa naturalnego, czyli według dekalogu. Wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej często są tendencyjne, niesprawiedliwe i błędne. Zabijanie, niszczenie, kłamstwa od prawieków miały zawsze negatywną wymowę i ocenę. Dlatego, jeśli dana religia nawołuje do śmierci i gwałtu, to nigdy nie może być akceptowalna. Przecież każdy człowiek normalny to rozumie. Owszem, tolerancja, uznawanie i tak dalej, wzajemnych poglądów to rzecz szlachetna i tak czynić trzeba. Ale trzeba przecież patrzeć na sprawiedliwość naturalną, która jest zawarta, powtarzam, tylko w dekalogu. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. Pani profesor?
Ja oczywiście tutaj musimy odnieść się do kwestii tego, co mówimy, jak to wygląda w zakresie prawa, bo prawo rzeczywiście bazuje i ono w pewnym zakresie ogranicza nas. Ja też jestem oczywiście, nie jestem raczej zwolennikiem prawa pozytywnego, tylko raczej prawa naturalnego. Tutaj w zupełności się zgadzam, bo wśród prawników dzielimy się właśnie na taki jeden chyba podstawowy ten podział, który między nami występuje, to właśnie między zwolennikami prawa natury, czyli tego prawa, o którym pan wspominał, i prawa pozytywnego, czyli prawa pisanego. Też w zupełności zgadzam się mimo tego jako prawnik, że prawo jest tym elementem, który nas ogranicza. No, ewidentnie w pewnym zakresie, gdyby nie te wszystkie przepisy, które istnieją, mielibyśmy swego rodzaju wolność. Pytanie tylko, czy bylibyśmy w stanie zachować ten system, który dzisiaj istnieje. Pamiętajmy przecież, że Europa, Polska nie, bo Polska jest wyjątkowa na mapie Europy. Pamiętajmy, że pod względem wolności religijnej my mamy przecież swoje osiągnięcia i tak naprawdę jesteśmy znani na całym świecie. Ubolewam nad tym, że niewielu Polaków wie o tym, że akt Konfederacji Warszawskiej to pierwszy dokument na świecie, który propagował wolność religijną. My jesteśmy krajem, który przyjmował od zawsze osoby różnych wyznań, krajem, gdzie ani wojny religijne się nie toczyły tak jak na zachodzie Europy. I tak naprawdę w ograniczonym zakresie u nas rozwinęły się wszystkie skutki reformacji również z zachodu Europy. Także musimy mieć tą świadomość, że no niestety bez tych regulacji prawnych być może mielibyśmy powtórkę z historii, zakresu wojen religijnych czy innego rodzaju konfliktów. Także w pewnym zakresie to prawo również nas chroni. A że nie jest idealne, to oczywiście nie ma tutaj idealnego systemu i oczywiście każdy może się mylić, ale pewien taki umowę społeczną musimy przyjąć i w jakiś sposób funkcjonować.
Dziękuję bardzo. I kolejny telefon, proszę. Halo.
Halo.
Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczecin do audycji.
Prosimy.
Halo.
Jesteśmy na antenie od pierwszej chwili.
Już?
Tak, oczywiście.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Prowadzącym gratuluję pani profesor dużej wiedzy i chcę powiedzieć, że zajmujemy się rzeczami bardzo naukowymi, natomiast jakoś trudno nam wracać do rzeczywistości, którą Pan Bóg ustanowił na samym początku. Bo chcę powiedzieć, że te wszystkie sprawy, które przed Trybunałem stoją, to są wynikiem błędów ludzkich. A że Trybunał różnie orzeka, to jest tak w zależności od tego, jak mówi porzekadło, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ja chcę powiedzieć, że nosić Pana Boga mamy w sercu. I jest powiedziane w Piśmie Świętym, że jeśli chcesz się modlić, to zamknij się w swojej izdebce, tam jest Pan Bóg. A znam bardzo wielu ludzi, którzy noszą krzyże w rękach, a patrzą, jak drugiemu człowiekowi łatę przykleić. I myślę, że ten, kto się afiszuje, to wcale nie robi to po to, żeby się Panu Bogu podobać, tylko żeby się ludzie za nim oglądali. Mam jeszcze jedną uwagę do tego, co pani profesor mówiła. Ostatnio mnie bardzo bulwersuje fakt taki, że nasi profesorowie, ministrowie nie mówią językiem komunikatywnym, który mogą zrozumieć przeciętni ludzie, a posługują się językiem, że tak powiem, profesury. Do tego chcę powiedzieć, że język polski nie zna w słownictwie swoim takich funkcji jak. A gdyby pani profesor zechciała mówić prawdziwie po polsku, jak nasi profesorowie Kotarbiński czy nasz dobrze znany profesor Ojciec Święty Jan Paweł II, w żadnym jego wystąpieniu nie słyszałem liter, które by nic nie mówiły, a zajmowały czas. Naprawdę dla mnie to, co dzisiaj słuchałem, jest irytujące i zastanawiam się, kto naszym Polakom daje profesorskie tytuły. Dziękuję.
Dziękuję, panie Romanie. Właśnie to, widzi pan, może ja też zrezygnuję z pracy w radio, bo czasem to mi się zdarza. Bardzo przepraszam za to, może nie robię takich długich pauz między wyrazami jak pan, ale no mam też tę przypadłość, więc tak pan pojechał, ocenił, że jak ktoś... proszę pani profesor wybaczyć, że ja może najpierw coś powiem, dobrze? Jako prowadzący, że jak ktoś nosi, no nie wiem, na przykład krzyżyk czy medali, kto się ostentacyjnie obnosi z tym, bo... No bo do izdebki się zamknąć, no i tam siedzieć i swojej wiary nie upubliczniać. No, znam też zdanie z Pisma Świętego, które mówi, że kto się do mnie przyzna przed ludźmi, do tego przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Więc tutaj bym, panie Romanie, tak nie oceniał ludzi na prawo i lewo, bo ocenia pan po tym, czy ktoś ma szczere intencje, czy nieszczere intencje. Nie wiem, na jakiej podstawie. Poza tym, no, znowu pan osądza tego, kto ma jakąś zdolność wypowiadania, niezdolność wypowiadania. Tak po prostu pan pojechał na prawo i na lewo i próbuje zaorać wszystko. Nie wiem, czy to jest najlepsze rozwiązanie, panie Romanie. Tak bym popatrzył trochę też na siebie w tym wszystkim. Pani profesor, to... Może odbiorę kolejny telefon, dobrze? Pozwoli pani profesor?
Dobrze, proszę bardzo.
Proszę, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jeżeli chodzi o wolność religijną, wolność sumienia, wolność wyznania, to papieże Grzegorz XVI, papież Leon XIII, Pentecostalice Libertas, wszyscy katolicy, papieże określali, że to jest szaleństwo. bo wolność słowa, wolność wyznania to jest postawienie Boga i szatana na tym samym poziomie. Także należę do Kościoła katolickiego, to znaczy tego, co był do soboru. Bo Kościół katolicki był do soboru, a po soborze to taki całkiem nowy Kościół. I dlatego wierzę w jednego prawdziwego Boga, w jedną prawdziwą religię, bo wszystkie fałszywe religie pochodzą z piekła. Tak zawsze nauczał Kościół.
No i co, co dalej, panie Tadeuszu?
No po prostu zbawienie tylko w kościele przedsoborowym. Bo posoborowy kościół to nie jest katolicki, tylko wielka nierządnica.
Czyli pan jest Pawła, ktoś inny Apollosa, ktoś jeszcze kogoś innego. Tak, do tego pan się jakby odnosi. Bo sakramenty pan przyjmuje w kościele, czy nie przyjmuje?
Oczywiście, że należy do kościoła katolickiego, to znaczy tego, co był do soboru i po prostu jestem wierny kościołowi katolickiemu.
Mm-hmm. Temu, co był do soboru.
Tak, tego, co był do soboru, bo Sobór Watykański II to największa tragedia w dziełach świata. Wczoraj w telewizji Trwam był film Papież Paweł VI, papież czasów burzy i tam właśnie było też powiedziane o tym, była taka wstawka właśnie, jak to na tym soborze było. To było po prostu zniszczenie kościoła.
Mm-hmm.
Także zbawienie tylko w kościele katolickim, to znaczy tym, co był do soboru, bo po prostu posoborowy kościół.
I pan uczestniczy w jakiej liturgii?
W tej, której przykazali apostołowie. Bo kto
ale apostołowie nie mówili po łacinie chyba, prawda? Jeżeli sobie dobrze przypominam. Ta liturgia Ostatnia Wieczerza wygląda inaczej niż na przykład w czasie mszy świętej tak zwanej trydenckiej czy wszechczasów, jak jest określana. Zdaje się, że Pan tak. Jezus z apostołami siedział na ziemi w czasie Ostatniej Wieczerzy. Czy nie wiem, czy tak też jest na tej liturgii, w której Pan uczestniczy, czy jak to wygląda?
W brewiarium Fidei, to znaczy w katolickim...
Nie, ja pytam o tym, co jest w Piśmie Świętym napisane na temat Ostatniej Wieczerzy.
Ostatnia Wieczerza to była po prostu zapowiedź, Pan Jezus w czasie Ostatniej
zapowiedź,
Wieczerzy ustanowił
zapowiedź...
święty sakrament i zapowiedział właśnie swoją mękę, śmierć i ustanowienie mszy świętej.
W czasie Soboru Trydenckiego. Rozumiem, że w Piśmie Świętym jest napisane, że w czasie Soboru Trydenckiego dowiecie się więcej.
Kościół, Matka Nasza, tylko raz określił dogmatycznie i bezbędnie podał do wierzenia, że Pan Jezus jest obecny na mszy świętej. I uczynił to właśnie na Soborze w Trydencie. I dlatego msza święta się nazywa trydencka. Natomiast nigdy nie słyszałem, żeby Kościół dogmatycznie określił, że na nowej mszy jest ta, co ma 50 lat, że tam jest Pan Jezus.
Nie ma nowej mszy. Msza jest jedna ofiara Jezusa Chrystusa. Właśnie to, co Pan robi, to Pan mówi, ja jestem Piotra, Ty jesteś Pawła, ja jestem Apollosa, ja jestem, nie wiem, tam jeszcze kogoś, a jest jeden Jezus Chrystus. I nie ma czegoś takiego jak nowa, stara msza, czy jakieś przymiotniki. Ofiara Jezusa Chrystusa, która się dokonuje w czasie mszy świętej, jest jedna, bezkrwawa, natomiast raz Chrystus oddał za nas swoje życie w sposób krwawy na krzyżu i powiedział, to czyńcie na moją pamiątkę. I Kościół istnieje, bo ponieważ został założony przez Jezusa Chrystusa i trwa do dnia dzisiejszego i będzie trwał do końca świata. Niech pan jakby popatrzy na to, powiedziałbym tak, za chwilę dojdziemy do pewnych absurdów, że ci są lepsi katolicy, ci są gorsi katolicy, prawda, bo ci przystępują, chodzą na tę mszę świętą, jak pan mówi, jedyną słuszną, a ci chodzą na taką, która nie jest mszą świętą, prawda, to są już takie, powiedziałbym, trochę chyba za daleko idące jednak wnioski, które pan tutaj próbuje sprzedać na antenie. A poza tym chciałbym, żeby państwo uszanowali też gościa, bo my sobie możemy oczywiście podyskutować, ale mamy gościa. Pani profesor Marta Osuchowska, adiunkt w katedrze prawa wyznaniowego i konkordatowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Trybunał Strasburski, a wolność religijna chrześcijan. To jest zasadniczy temat, proszę Państwa. I nie wiem, co tutaj się takiego dzieje, że no nie bardzo trzy głosy zupełnie na początku, nie na temat zupełnie. No ale tak, tak też może być, ponieważ jest to radio, do którego Państwo od razu się dodzwaniają bez poczekalni. My tu nie sprawdzamy, jakie Państwo mają poglądy, jakie Państwo, co Państwo chcą powiedzieć. To jest właśnie wolna antena, która jest plusem, no ale czasem to tak wygląda jak w tej chwili. Proszę bardzo, halo. Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Jarosław z południowej Polski. Chciałem bardzo, bardzo serdecznie podziękować pani profesor za tak wspaniały wykład, tak kompetentnie i rzeczowo pani profesor się wypowiada. I prosiłbym jeszcze właśnie o taką dokładniejszą wypowiedź dotyczącą poszczególnych właśnie przypadków, które pani podawała, które sądy tutaj, ten sąd, Trybunał Europejski przyjmuje. Przepraszam, może mnie słabo słychać, ponieważ jestem w drodze. Jadę i z wielką uwagą słucham pani wypowiedzi. Cieszę się również, że ojciec Dariusz dał możliwość tak długiej wypowiedzi na samym początku, na wstępie, ponieważ nie miałem okazji słuchać pani profesor w telewizji. I gratuluję kompetencji i jestem bardzo zadowolony z tej audycji, którą w tej chwili wysłuchałem. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Dziękuję panie Jarosławie, bezpiecznej drogi życzymy. Pani profesor?
Ja również bardzo dziękuję i rzeczywiście może do poprzedniego telefonu chyba powinnam dodać, że przecież kwestia tolerancji religijnej, a potem wolności religijnej wyrosła przecież właśnie z Kościoła i z religii chrześcijańskiej. Więc tutaj nie powinniśmy my jako chrześcijanie, tak powiem, stawać w opozycji do tej wolności religijnej. Jeśli chodzi natomiast o kwestię tych poszczególnych wyroków, to mówiąc tutaj, odnosząc się jeszcze raz do tych, które tutaj podawałam, bo mówimy tutaj o chrześcijanach. Ja nie ukrywam, że większość wyroków Trybunału Strasburskiego w zakresie artykułu 9 i też protokołu dodatkowego, artykułu 1, artykułu 2, pierwszego protokołu dodatkowego, który dotyczy kwestii wychowania religijnego i też prawa do nauczania i wychowania przez rodziców dzieci w szkołach, dotyczy głównie muzułmanów i ich obecności, ich prawa do wykonywania. Przede wszystkim tej symboliki religijnej. W kontekście chrześcijan rzeczywiście i nawet katolików te sprawy były rozpatrywane wcześniej. I mieliśmy sprawy związane dotyczące na przykład San Marino, czyli małego księstwa, które jest wyznaniowym państwem, czyli Buscarini przeciwko San Marino, chociażby te pierwsze wyroki dotyczące właśnie tego elementu konfesyjności w przestrzeni publicznej i dotyczyły bardziej tego aspektu instytucjonalnego. Te, które widzimy w ostatnich latach, które tak naprawdę zapoczątkował właśnie wyrok Lausy przeciwko Włochom, to ostatnie 10 lat. I tak jak wspominałam, wyrok Lausy przeciwko Włochom, ja polecam przeczytać Państwu, bo również w języku polskim jest dostępny i cała ta argumentacja, której moglibyśmy chyba poświęcić więcej niż na pewno jedną audycję, bo tutaj bardzo ciekawe i ważne dla nas, jako dla chrześcijan, kwestie zostały poruszone i wyjaśnione pewne mechanizmy, które tutaj istnieją w Europie, którymi posługuje się również Trybunał Strasburski i te sformułowania symboliki religijnej. Ponownie wyrok dotyczący Ewejdy, Nadia Ewejda i inni przeciwko Wielkiej Brytanii, to właśnie też te wyroki, które ja, zwłaszcza dwa, bo tutaj były cztery sprawy, dotyczące kwestii symboliki, dwa dotyczące kwestii wolności sumienia. I te ostatnie, zwłaszcza Grimmark i Steen, które no, w kontekście wolności sumienia i klauzuli sumienia, to już jest zupełnie inny obszar, który jest bardzo trudny do zbadania. W kontekście swobody sumienia, która jest bardzo trudna do zaobserwowania, bo no oczywiście możemy mówić jedną rzecz, a myśleć zupełnie co innego, więc nie jesteśmy w stanie tego jak najbardziej udowodnić przed sądem. No ale mimo wszystko właśnie większość naszych zachowań religijnych powinna wypływać, być efektem pewnego przemyślenia, pewnej naszej dobrej woli i nie robić, tak jak tutaj jeden z panów się odwoływał, na pokaz pewnym rzeczy. Rzeczywiście my czujemy potrzebę mówienia o naszej religii, czujemy potrzebę prezentowania symboliki religijnej. No i właśnie tego dotyczą wyroki. Miejmy nadzieję, że te kwestie dotyczące właśnie wolności sumienia, czyli tego wszystkiego, co dzieje się wewnątrz nas i co później uzewnętrzniamy, miejmy nadzieję, że będą rozpatrywane zgodnie również z naszą wolnością sumienia, no i z klauzulą sumienia, która jest zagadnieniem dla prawników bardzo, bardzo trudnym normatywnie, klauzula sumienia, czy to w znaczeniu medycznym, czy też wojskowym.
Tak, bo tutaj też ta kwestia uzewnętrzniania, pani profesor, swojej wiary jest o tyle istotna, że też w piśmie napisane jest, że my nie możemy nie głosić tego, cośmy słyszeli, nie możemy nie mówić o tym, co widziały nasze oczy, czego dotykały nasze ręce, i Chrystus też daje ten nakaz misyjny każdemu z nas, żeby iść i głosić to, czego doświadczył na przykład w czasie spotkania z nim podczas Najświętszej Ofiary Mszy Świętej. Też jest ten nakaz idźcie i nakaz, który mówi o tym idźcie i nauczajcie wszystkie narody. To jest też pewien uniwersalizm, o którym Chrystus mówi, że nikt nie jest wykluczony ze zbawienia i Bożego działania, i poleca też chrzcić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zatem to nie jest wiara, która byłaby czymś skrytym, tajemniczym i powiedziałbym wstydliwym.
W zupełności się zgadzam. Oczywiście w kontekście wolności religijnej mam prawo mówić i mam prawo zachować milczenie. Natomiast jako katolik ja osobiście rozumiem to dokładnie tak samo. Czyli ja mam obowiązek wręcz sytuacji, kiedy ktoś źle wypowiada się na temat mojej religii, nie schować głowy w piasek, a wręcz zamanifestować swoją postawę. Nie tyle może bronić, tak, bo oczywiście z pewnymi osobami nie sposób jest dyskutować, ile po prostu zaprezentować to swoje stanowisko, a chociażby sprzeciw co do chociażby tylko wskazania, że po prostu nie mam ochoty tego słuchać, czy też nie będę uczestniczył w tego rodzaju sytuacji.
Mm-hmm. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, Katarzyna spod Radomia.
Szczęść Boże, pani Katarzyno.
Ja mam takie jedno pytanie, które mnie bardzo nurtuje. Zresztą wykład jest bardzo, bardzo interesujący i tak mnie wciągnął. Czy zdarzyło się już raz w Trybunale, że były dwie sprawy, dwie różne sprawy z dwoma różnymi wyrokami, bo dotyczyły tego samego problemu, ale dwóch różnych religii? Nie wiem, czy to jasno wyraziłam pytanie.
Pani profesor?
Jeśli dobrze rozumiem, to chodzi o to, czy mieliśmy podobny stan prawny, ale dotyczący innej religii i czy on, jak był rozpatrywany, tak?
Tak. Dla dwóch różnych religii ten sam problem.
Dokładnie, tak, rozumiem.
Tak, dziękuję bardzo, dziękuję. To ja już przechodzę na odbiór.
Dziękuję pani Katarzyno, szczęść Boże. Panią profesor, poproszę.
Tak, oczywiście. My tutaj przede wszystkim, biorąc pod uwagę te religie, które właśnie członkowie tych związków wyznaniowych, czy osoby wyznające dane religie, rzeczywiście w zakresie symboli religijnych, to najczęściej pojawia się. I tutaj, tak jak mówię, te symbole chrześcijańskie, czyli krzyż, i symbole muzułmańskie. I tutaj jest to, powstaje też pytanie na gruncie Trybunału. Myślę, że muszę tutaj powiedzieć o jednej kwestii, mianowicie kwestia symboli religijnych głównie przez muzułmanów, używanych głównie przez kobiety, czyli w formie nakryć głowy. One oczywiście różne swoje nazwy mają w zależności od tego, jaką tutaj część zasłaniają, tak, w jakiej postaci. W to już te szczegóły nie będę się tutaj wdrążała, natomiast chodzi o kwestie właśnie symboli religijnych. Trybunał Strasburski uznawał przez wiele lat kwestię właśnie zakrywania twarzy i tych, nazwijmy to, chust islamskich, bo tak to nazywane jest w doktrynie, za symbol niekoniecznie religijny, ale bardziej kulturowo-religijny, bowiem nie jest to nakaz wynikający wprost z religii do noszenia, tak? Nie jest to symbol religijny, który jest obowiązkiem religijnym. Natomiast ewidentnie demonstruje nam przynależność do określonej religii. I tutaj Trybunał Strasburski, rozpatrując noszenie symbolu religijnego, i tutaj podam bardzo podobny przykład, to o co pani chodziło, w szkole. Ten symbol religijny w szkole. Sprawa Dalat przeciwko Szwajcarii, 2001 rok, kiedy mówimy o właśnie nauczycielce, która jako tej chuście islamskiej naucza w szkole podstawowej, czy też studentki na uniwersytecie, w jaki sposób patrzono na ten symbol religijny, a w jaki sposób patrzyło się na krucyfiks, tak, obecny w miejscach publicznych. Tutaj również rozpatrywano pod kątem silnego symbolu zewnętrznego i symbolu biernego. Czyli ten silny i słaby symbol. I to, o czym wspominałam przy wyroku Lautzi, to sformułowanie silny symbol zewnętrzny, on został przez Trybunał wypracowany już w sprawie Dalab, czyli dotyczący chust islamskich. Także tutaj Trybunał stara się wypracować pewne właśnie w tym podobnych sprawach słownictwo, które odpowiadałoby i mogłoby porównywać nam poszczególne zjawisko. I tych słabych symboli, czy też biernych symboli, które zostały użyte w drugim wyroku Lautzi, również używano w stosunku do chust islamskich. Także to słownictwo, które jest używane przez Trybunał, rzeczywiście, co do symboli muzułmańskich i chrześcijańskich, używa podobnych sformułowań, jeśli chodzi o symbol religijny. W ostatnich latach, co jest dosyć istotne, Trybunał Strasburski przyjął na tyle, zacytuję tutaj, symbol chusty używanych przez kobiety muzułmanki jest na tyle mocno związany z tym kulturowo-religijnym obszarem, że można traktować go jako symbol już religijny. To jest ta zmiana, która zaszła w Trybunale Strasburskim. Ale co do zasady, rzeczywiście, używane są podobne sformułowania i tutaj nie ma tych preferencji. Nie ma tych preferencji, że większej ochronie będzie podlegało prawo chrześcijanina niż muzułmanina, bo jesteśmy ludźmi. I w świetle prawa wolność jednej osoby i drugiej osoby, niezależnie od przynależności religijnej, jest taka sama.
Dziękuję. Prosimy. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Słucham.
Eugeniusz z Niemiec, miejscowość Bergisch Gladbach. Mam takie kilka uwag odnośnie wolności religijnej, szczególnie w Niemczech, co mnie spotyka tutaj. Daję tylko parę przykłady, witając panią profesor i ojca. Dam przykład na przykład z pochodem Sant Martin, świętego Marcina. I dzisiaj w przedszkolach nie używa się Sant Martin, tylko się używa często pochód z lampionami. Praktycznie wyprowadzili słowo St. Martin. Następnie Frue Weihnacht, ten w przedszkolu, bo spotyka się w przedszkolu, bo się zajmuje, obsługuje te tereny. I tak rozmawiałem z paniami. Frue Weihnacht, ten to się już mówi dzisiaj. Życzymy festyn kończącego roku. W pobliżu młodzież śpiewała się Cichą Noc, Heilige Nacht. Muzułmańska dziewczyna, nastolatka wniosła protest. No, zabronili, że to ugadza i nie śpiewają. Niedaleko mnie tutaj w szkole, w gimnazjum. Tych przykładów bym dał dziesiątki. W Deutsche Bank poszedłem, już mówiłem, patrzę, jest znak Deutsche Bank w tęczowej farbach i mówię, że jestem, chociaż mieszkam tu już ponad grubo 30 lat i mówię, jestem turystą z Polski. Co to znaczy? No, my jesteśmy dostępni tego. Ja mówię, a czy ja mogę mój znak Chrystusa czy ryby też? No, on by musiał z szefem pogadać i tego. No, mówię, jak przyjadę następny raz na urlop, to czy pan będzie już mógł, czy będę mógł zawiesić. Tych przykładów takich drobnych, no wiadomo, że nie pójdę do Strasburga po tych, ale to się nabiera. Tam, gdzie moja wnuczka chodzi, jest tylko jedzenie dla muzułmanów. Nie ma jakiegoś wieprzowego, czy dla nas tutaj Europejczyków, czy chrześcijańców. Wszystko całkowicie podporządkowane. I tymi małymi krokami to jest uwadzanie. Wiadomo, no, każdy przeciętny mały człowiek nie pójdzie od razu do Strasburga. Nie dość, że nie jest przygotowany. To wiadomo, koszty, nie wiem na jakich. Ale tych przykładów bym dał takich małych, gdzie ta wolność religijna, szczególnie chrześcijan, katolików, jest prowadzana. Mówię, jeszcze niedługo, już coraz mniejsze są te pochody Bożego Ciała, niedługo pewnie będzie tylko w koło kościoła. Także no, jest tylko problem, no, ja rozumiem, że można to podać, ale przeciętny katolik nie uderzy od razu do Strasburga, ale w Niemczech mamy przykłady tych małych, drobnych, szczególnie od przedszkola, w szkołach, od tych, jeszcze na razie krzyży, byłem w szpitalu, to jeszcze nie zdejmuję, ale to już jest w krótkim czasie, na pewno to nastąpi. Mam takie właśnie pytanie, pani profesor, no jak z tymi drobnymi, a są ich dziesiątki, nie chciałbym za dużo, na pewno jeszcze następnych sporo przykładów bym dał tej wolności religijnej, szczególnie w Niemczech, o której się mówi, że podobno w Polsce nie ma wolności, tak atakują, że co tydzień muszę słychać, jak nie ma tej wolności w Polsce, jak oni się martwią, nie ma wolności i demokracji w Polsce. Dziękuję i szczęść Boże, życzę, Bóg zapłać za bardzo, bardzo piękny wykład.
Dziękuję, panie Eugeniuszu, z Panem Bogiem i dziękuję za konkretny telefon. Pani profesor?
Ja oczywiście również bardzo dziękuję, bo takie głosy są cenne. Ja zbieram zawsze od osób, które mieszkają poza granicami Polski, bo kiedy ja mówię, to wiele osób uważa, że to są rzeczy mówione z katedra, które gdzieś wyczytuję w książkach, a to jest prawdziwe życie. I tutaj w zupełności się zgadzam z tym, że te małe kroki, które wydawałoby się, no właśnie, zmienić nazwę, prawda, żeby była mniej może rażąca religijnie, czy przestać śpiewać kolędy, tak nam się wydaje, a może i zmienić menu, bo w szkołach rzeczywiście jest to coraz większy, wydaje się, problem jednak, dla mnie na przykład byłby osobiście problem. I tutaj powstaje z mojej strony pytanie, czyja jest to wina? Ja wiem, że nie będziemy w takich sprawach udawali się rzeczywiście do Strasburga, bo tutaj nawet zgodnie z systemem prawa najpierw musimy przejść całą procedurę krajową, ale właśnie, jeśli ktoś zakazuje nam śpiewania kolęd, czy właśnie indywidualnie w stosunku do nas uderza w to nasze prawo, pytanie, ile osób z nas jest w stanie to obronić. Ja zawsze, kiedy ktoś uderza w moje prawo, bo oczywiście też często spotykam się sama z tym indywidualnie, to zawsze zadaję pytanie, w czym prawo innej osoby właśnie do niedemonstrowania, jeśli ktoś nie posiada jakichś przekonań religijnych, jest ważniejsze niż moje religijne. Powstało pytanie. Rzeczywiście sami w Europie no, tworzymy sobie tą przestrzeń. No i jest to ewidentnie, ja zawsze powtarzam, nasza wina, że zezwalamy na tego rodzaju zmiany, że nie buntujemy się przeciwko temu. Ja obserwuję takie zjawiska zaświadczania pewnych symboli bardzo dobrze, również spoza europejskiego terenu, gdzie nie mamy już Wielkiego Tygodnia, tylko mamy tydzień urlopowy, tak? Gdzie nie mamy już świąt Bożego Narodzenia, że rzeczywiście te nazwy stają się oficjalnie świeckie i wydaje mi się, że tego właśnie, tych małych kroków powinniśmy to my bronić, bo to jest nasze zadanie. No oczywiście w sytuacji, kiedy możemy i jest to niezbędne, udawać się oczywiście do odpowiednich władz. Tym bardziej jest to przykry przykład z Niemiec, bo przecież Niemcy, ten system, który obowiązuje u nas regulacji prawnej, on wywodzi się właśnie z Niemczech, ten polski system separacji przyjaznej. Więc tym bardziej dla mnie wydaje się to trudne do przyjęcia, jak bardzo właściwie bliski nam system ulega zmianom w tak krótkim czasie.
Prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To już mogę mówić?
Tak, oczywiście, prosimy.
Proszę Ojca. Mówi Elżbieta z Warszawy. Słucham tej audycji i naprawdę no, nie potrafię sobie pewnych rzeczy poukładać. A mianowicie jedna rzecz. To jest sprawa chrześcijaństwa i katolicyzmu. Bo tutaj katolicyzm to jest ta szczególna, prawda? Ten szczególny odłam katolicyzmu, gdzie jest naprawdę bardzo restrykcyjny. I oczywiście jestem katoliczką, ale ciągle się zastanawiam nad jednym. Dlaczego my przyzwalamy na pewne rzeczy? Milczenie jest przyzwoleniem. Tutaj wypowiadają się różni ludzie. Wypowiadał się ostatnio pan, który mieszka w Niemczech. I się skarży na to, prawda, że w szkołach są podawane dania muzułmańskie. Dlaczego wszyscy milczą? I w tym jest rzecz chyba największa, że milczenie jest przyzwoleniem. Tak jak mówi pani profesor, że nie buntujemy się. No nie buntujemy się, dlatego że przyzwalamy na pewne rzeczy. W związku z tym, no to jest po prostu dylemat w tym momencie. Także mówię, dlaczego to tak się właśnie dzieje, że my katolicy ciągle przyzwalamy na to, żeby w naszym kościele katolickim były różne elementy protestanckie, bo są i na pewno ojciec tego w tej chwili mi nie zaprzeczy. I to jest przyzwolenie. Przyzwolenie i milczenie na to, żeby tak się działo. No i to jest po prostu straszne, bo katolicy tylko między sobą mówimy o tym, natomiast głośno nikt nie protestuje w żadnym momencie. I to jest dla mnie po prostu jako katoliczki okropne. Także to jest po prostu, proszę Ojca, ja rozumiem, że pani profesor tutaj broni chrześcijaństwa, prawda? Ale mówimy o tym naszym katolicyzmie.
Jakby nie rozumiem sprzeczności.
Sprzeczność jest, dlatego że po drugim Soborze Watykańskim, tutaj już mówił pan poprzednio.
Ale chwileczkę, mówimy na temat wolności.
Znalazły się w naszym kościele.
Ale pani chyba nie rozumie tematu. Trybunał Strasburski, a wolność religijna chrześcijan. Taki jest temat i do niego się odnosimy. A czy pani będzie mówiła teraz o elementach protestanckich w katolicyzmie, czy tam o pieśniach protestanckich w katolicyzmie, czy katolickich w protestantyzmie, to w ogóle jest niezwiązane z tematem.
Katolickich w patrycjacyzmie w ogóle nie ma. Jest odwrotnie zupełnie.
No akurat, muszę pani powiedzieć, że w naszym sanktuarium w Toruniu śpiewamy i Serdeczna Matko, i Z dawna Polski tyś królowo, i jeszcze mnóstwo innych, i pieśni z Kochanowskiego na przykład, prawda? Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary, i Karpińskiego śpiewamy, więc no jakby są te tradycyjne pieśni, więc tak też bym nie mówił, ale to naprawdę nie ma związku zupełnie z tematem Trybunał Strasburski, a wolność religijna chrześcijan. Ja rozumiem, że nieraz jakby są takie skojarzenia, tylko że porządkujmy to też w naszej rozmowie, dlatego że no, możemy rozmawiać o wszystkim, tylko że po co w takim razie zapraszamy gościa i po co definiujemy temat? To, no, to też bym tak zostawił pod rozwagę, zanim zadzwonię do radia, żebym jednak sobie coś tam przemyślał, to co chcę powiedzieć, tak? I czy to jest jakoś związane z tym, o czym mówimy? Bo inaczej no to trochę odbieramy szansę innym, którzy może na temat chcą się wypowiedzieć. I odbieram kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Proszę uprzejmie.
Już połączyłem radio, przepraszam. Ojcze, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
Andrzej.
Zawsze.
Ja właśnie chciałem zadzwonić, żeby się przysłuchuję i się trochę nie dziwię nawet, że te pierwsze trzy głosy były jakby obok tarczy, nawet nie w dziesiątkę, nawet nie w jedynkę, bo jakby brak tutaj takiego, mi się wydaje, metodologicznego wytłumaczenia, o co chodzi, bo to jest bardzo szeroki temat. Sam już tytuł Trybunał Strasburski, tak, to jest bardzo potężne. Potem drugi temat, jakby osobny, to jest wolność chrześcijan. I teraz połączenie tego, to jest jeszcze trzeci temat. I jakby to wytłumaczyła, czy ojciec, czy szanowna pani zaproszona, pani adiunkt, zapomniałem nazwisko, przepraszam.
Pani profesor Marta Osuchowska.
O, witam panią profesor, bardzo serdecznie, szczęść Boże. I wtedy proszę. Myślę... Drodzy Państwo, kochani, te głosy będą bardziej sprecyzowane, bo jakby ja sam nie mogę złapać, tutaj tak przysłuchuję się. Na pewno są też tęgie głowy, które miałyby więcej do powiedzenia, więc myślę, że to stąd wynika gdzieś to niezrozumienie. Pani profesor, ja chciałbym zadać takie pytanie, może ono nie będzie tak
na temat
tej tarczy, ale właśnie ja mam taki problem, bo to gdziekolwiek pójdzie chrześcijanin do sądu, no to jest jakby obcy, nie? Bo to zupełnie jakby inny duch tam. To nie ma znaczenia niby dla sędziów, czy ty jesteś chrześcijaninem, czy nie. Biblia nam mówi, żeby nie iść do tych sądów, ale z drugiej strony, no, chodzimy do tych sądów, bo chociażby jesteśmy pozwani, czy nawet w dobrej wierze ktoś coś robi, jest pozywany, no i to dalej idąc możemy trafić do Trybunału w Strasburgu. I teraz, gdyby pani profesor nam wytłumaczyła, na ile to jest chrześcijańskie, na ile nie, na ile możemy, na ile powinniśmy i tak dalej, i tak dalej.
Mhm. Rozumiem. Bardzo dziękuję. Dziękuję.
Tak trochę, dziękuję serdecznie. Przechodzę na odbiór.
Dziękuję bardzo. Pani profesor?
No, oczywiście zagadnienie, które dzisiaj poruszamy, jest trudne i skomplikowane, ale myślę, że ono ma na celu przedstawić nam właśnie tak bardzo skomplikowany temat, bo no, jeśli nim się nie zajmiemy, to oczywiście będziemy pozostawali z boku, nie będziemy świadomi też tego, w jaki sposób świat funkcjonuje, jak zmienia się i tak naprawdę to prawo, które jest tworzone w sądzie strasburskim, czyli w sądzie Rady Europy, które dotyczy ochrony praw człowieka, nie będziemy wiedzieli, Jaki to ma skutek na mnie? A proszę wierzyć mi, że to nie tylko prawo Unii Europejskiej na nas wpływa, ale również właśnie te orzeczenia Trybunału Strasburskiego, które mogą dotyczyć Wielkiej Brytanii, mogą dotyczyć Włoch, mogą dotyczyć Hiszpanii, Szwajcarii, ale ono będzie miało wpływ również w bardzo krótkim okresie czasu na nas indywidualnie, więc tak powinniśmy interesować się tym. Wiem, że to może wydawać się trudne, ale język przecież polski, też są przetłumaczane te wyroki. Ja uważam z tej strony, że oczywiście kwestie, czy to stawienia się przed Trybunałem w Strasburgu, czy w ogóle przekazania sprawy do rozpatrywania w Strasburgu, nie jest absolutnie niczym złym, tym bardziej jeśli ma chronić nasze prawa i chronić naszą wolność religijną, ale także szereg innych praw. Ja osobiście nie widzę w tym absolutnie nic złego, tym bardziej, że my mamy sądy również krajowe, które także zajmują się kwestiami wolności religijnej, bo ja głównie zajmuję się tym zagadnieniem. I uważam, że rzeczywiście w tych sprawach ziemskich, a takie prawo również ochrony wolności religijnej istnieje, materialne i proceduralne, jak najbardziej powinniśmy korzystać. To jest moje osobiste zdanie. Być może rzeczywiście spowodowane tym, że jestem prawnikiem. Nie wiem, czy po dobrej stronie, tak powiem, stoję, ale wydaje mi się, że tak jest po prostu najbardziej uczciwie z mojej strony.
Dziękuję. Proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja w temacie audycji...
Proszę uprzejmie, jesteśmy na antenie.
Mam pytanie, które do pani profesor chciałbym skierować, ponieważ chodzi mi tutaj o symbolikę religijną. To może nie jest całkowicie w temacie, ale chciałbym spytać tak. Symbolem buddyzmu jest swastyka. Czy jeżeli... ten znak jest prawnie zabroniony, czy to nie jest naruszenie wolności religii? Przełączam się na odbiór.
Dziękuję, pani profesor.
My oczywiście tutaj mówimy o wielu różnych symbolach, które no, swastyka jest symbolem rzeczywiście religijnym, która jest obecna w wielu kulturach i religiach świata, pochodząca z sanskrytu i w tej swojej pierwotnej wersji oznacza przynoszący szczęście, tak? Tylko zwróćmy uwagę, że w toku dziejów być może to umknęło w mojej takiej długiej wypowiedzi, zmienia się znaczenie wielu symboli. Przecież do czasu II wojny światowej nikt z nas tej swastyki nie używał w inny sposób. Nam dzisiaj kojarzy się, no niestety jednoznacznie negatywnie. I jest tym symbolem najczęściej nazizmu, tak? Chociaż nie ukrywajmy, że pojawia się również w kontekście religijnym. I tutaj musimy, drodzy Państwo, rozpatrzeć, w jakim kontekście ten symbol jest używany, bo jest również, od razu muszę podkreślić, są związki wyznaniowe w Polsce, które mają uregulowaną sytuację, to znaczy podlegają także ochronie prawnej i tym symbolem się posługują dla celów religijnych. Tak? My oczywiście tutaj mamy szereg różnych symboli. Ten akurat jest chyba taki najbardziej rzeczywisty. Dziękuję za ten przykład. Musimy oczywiście, mówimy, że ta właśnie swastyka to najbardziej znienawidzony symbol, tak, w dziejach w ogóle historii i symboliki, chyba znany przez wszystkich. Natomiast tutaj musimy wziąć pod uwagę, w jakim kontekście jest używanym, tak, bo rzeczywiście te grupy religijne, czy też niekoniecznie religijne, ale też kulturowe, bo nie możemy określić buddyzmu przecież jako religii, chociaż zdecydowanie bardziej w innych tutaj kulturach jest ten symbol rozpowszechniony. Nie możemy określić jednoznacznie go jako element używany w sposób niereligijny. Zatem musimy odkryć kontekst używania. Nie możemy poprzez to, że symbol został wykorzystany w sposób niewłaściwy, nie możemy go zdesakralizować, tak? Także nie możemy mu odebrać tego pierwotnego znaczenia symbolu. Mhm.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Krój na wszyscy.
Zawsze i wszędzie.
Ja chciałem zabrać głos w tej sprawie. Słucham tego i tak mi jest przykro bardzo, gdy tak ten kogoś uraził, na przykład, bo to jest krzyż, jakiś polityk powiedział, że gdyby, że on też by zdjął krzyż, gdyby ktoś mu tam, prawda, kazał. Spójrzmy na kraje takie jak Korea Północna, na kraje, gdzie chrześcijanie są prześladowani. Spójrzmy na obecnie na Mozambik, walkę z chrześcijanami. Czy ktoś tam zwraca uwagę, czy kogoś to interesuje, po prostu zabija się chrześcijanina. Więc tu trzeba troszeczkę więcej odwagi. Ja na przykład sobie nie wyobrażam, żeby mnie ktoś zabronił śpiewać przy kaplicy litanie z Najświętszej Marii Panny w maju. Ja sobie tego po prostu nie wyobrażam. Jeżeli komuś coś nie podoba, trudno, niech przejeżdża dalej. No ale ja żyję w kraju, w którym się urodziłem, w kraju chrześcijańskim, jestem katolikiem. Ja nikogo nie urażam, ale to nie życzę, żeby ktoś mnie też urażał. To jest i takie wycofywanie się. Tu się wycofamy stąd, tu się wycofamy stąd, tutaj święto nazwiemy tak, tu nazwiemy na, tak, wycofujemy się. Na przykład ja ze zdumieniem oglądam takie kartki. Kartki na przykład przychodzą na Boże Narodzenie. Na przykład jakaś tam choineczka, jakaś tam gwiazdka przelatująca. Na Wielkanoc jakiś zajączek, jajeczko. To jest takie w ogóle nie tylko spłaszczenie, ale to jest takie w ogóle wypieranie symboli religijnych z rzeczywistości. To jest bardzo. Ja odbieram to tak z niesmakiem. Jeżeli komuś nie pasuje, niech takie kartki nie wysyła. Ale ja na przykład bym chciał, żeby ktoś do mnie wysyłał, niech mi wysyła kartkę na Wielkanoc, Chrystus zmartwychwstał. To mnie cieszy, to potwierdza moją wiarę. No i tyle, ale ja jeszcze raz powtórzę. Inni chrześcijanie giną za wiarę. Mamy tego dowody. Ja bym chciał na przykład, żeby, tu jak słyszę w Europie, że prawda, dla muzułmanów, bo to trzeba, to się należy, tamto się należy. To może w takim razie symetrycznie, na przykład w takich krajach muzułmańskich, proszę bardzo, niech tam chrześcijanin będzie traktowany z równym szacunkiem, jak tutaj ma być traktowany muzułmanin. Niech tam będzie jakaś też wolność religijna, a tam tego nie ma, to trzeba to wyraźnie powiedzieć. Poza tym tutaj na przykład, jak ja czasami słyszę, że nie podoba się komuś na przykład, no tutaj z obywateli naszego państwa, że gdzieś tam są na przykład prześladowania chrześcijanie w jakimś kraju. Proszę bardzo, jeżeli na przykład gdzieś tam uprowadzili chłopca w Pakistanie. Proszę bardzo, mamy tu ambasadę na przykład Pakistanu w Warszawie. Telefonujemy, mówimy. Albo chrześcijanie prześladowani w Oryście. Ja kiedyś spotkałem ambasadora Indii w Warszawie i Wilnie i to powiedziałem osobiście. Powiedziałem, że to mi się po prostu nie podoba. Tyle. Dobrze, dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.
Dziękuję. Pani profesor?
Ja oczywiście w pełni popieram i również przyłączam się do głosu. Sama poszukiwałam teraz na święta kartek właśnie w tym wymiarze religijnym i zawsze tylko takie kupuję i wysyłam. I przyznam, rzeczywiście coraz trudniej jest takie kartki kupić. Natomiast co to rzeczywiście działania, to myślę, że wszyscy się tutaj zgodzimy. Ja jestem jak najbardziej popieram i również sama, jeśli mam taką możliwość, to również interweniuję, tak, w sprawach, które mnie osobiście bolą.
I to też jest właśnie takie oddawanie pola, jakby nie będzie próżni, nie będzie, mówiliśmy o tym pani profesor w części telewizyjnej, nie będzie białej ściany. Ona może tylko na chwilę zostać zawapnowana, a więc stać się biała po to, żeby ktoś na tej ścianie wymalował jakiś światopogląd, który nawet nazwie neutralnością światopoglądową, ale jest to już określony światopogląd. pogląd w stosunku do każdego innego, ponieważ no, doszliśmy też do wniosku, że każdy jakiś światopogląd posiada.
Oczywiście, że tak. Mówimy tutaj, nawet ta neutralność ma pewnego rodzaju wartości, którymi się kieruje. I o tym musimy pamiętać. Bardzo często też jako chrześcijanie, jako katolicy sami pozbawiamy siebie tego prawa. Bardzo szeroki temat, który tutaj nie został podniesiony przez słuchaczy, czyli kwestii na przykład wychowywania przez rodziców, tak, i dawania pełni swobody dzieciom do określenia wyboru chociażby swojej religii czy światopoglądu, też jest już światopoglądem. Nie ma tutaj neutralnego wychowania dzieci. Jest tutaj wychowanie właśnie w systemie areligijnym, które też jest jednakowo wartościowo z punktu widzenia prawnego cenne, tak, bo niesie za sobą system wartości.
Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Można się dołączyć?
Oczywiście, słuchamy.
Dziękuję bardzo. Elżbieta mówi, Warszawa. Serdecznie witam panią profesor i dziękuję za rzeczywiście temat bardzo szeroki, bardzo skomplikowany i dobrze, że się o tym mówi, bo powinniśmy właśnie wiedzieć o tym, że mamy i prawa i obowiązki, jeżeli chodzi o religię i nasze wyznawanie jej i w ogóle wolność religijną. Ja chciałam, tak konkretnie chciałam się dowiedzieć, jak wyglądałaby sprawa ewentualnie podniesienia naszej obrony właśnie, bo były te ataki na kościoły, prawda? I one były niszczone i zasmarowywane i w ogóle, czy to w ogóle miałoby jakieś powodzenie, czy szansę powodzenia właśnie zwrócić się o określenie, czy my mamy prawo bronić tych kościołów i w ogóle jakoś się do tego odnieść. A no tak, ten temat to zawiera jeszcze wiele, prawda, różnych innych aspektów. Na przykład to ta przyjazne rozdzielenie, przyjazna separacja kościoła i państwa, prawda, to raczej można by powiedzieć, żeby państwo się od kościoła odłączyło, bo stale się miesza, ale słyszałam ostatnio, że premier Gowin właśnie proponuje w swoim programie taką przyjazną separację kościoła i państwa, między innymi. No to właściwie no już muszę skończyć, bo to za dużo byłoby tych różnych. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję pani Elżbieto. To właśnie może takie odniesienie, pani profesor, jeśli możemy prosić, no bo choćby na tych manifestacjach, które organizował Ogólnopolski Strajk Kobiet, ta organizacja, no słyszeliśmy z ust liderów tejże organizacji, czy liderek, dym w kościołach. No, były kościoły, które były podpalone, byli kapłani, którzy byli napadani, a jeden ze skutkiem śmiertelnym przynajmniej, o czym wiemy. No, jest też kazus w naszym sądzie w Polsce, że wlepki z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej w tęczowej aureoli naklejane na przenośnych toaletach, gdzie ludzie zostawiają swoje odchody i gdzie także na koszach na śmieci, gdzie wyrzucają to, co jest niepotrzebne, nikogo nie obrażają, zdaniem pani sędziny.
No właśnie, tutaj musimy też wziąć pod uwagę działania, które z jednej strony będą, znaczy one podlegają oczywiście ochronie prawnej, systemie prawa polskiego, bo domyślam się, że słuchacz to chodziło o to, czy w kontekście ewentualnych skarg do Strasburga, zawsze najpierw musimy wyczerpać drogę krajową. To odwołanie do Strasburga zawsze jest tym elementem już po wyczerpaniu drogi krajowej. My w Polsce mamy system ochrony i rzekłabym, że nawet przynajmniej z tej części materialnej bardzo dobrze przygotowany, bo mamy też w kodeksie karnym właśnie określone, wręcz 24 rozdział, to są przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania. I tutaj możemy posłużyć się. Oczywiście zależy od sądu, w jaki sposób będzie interpretował pewne zachowanie.
A to nawet, tutaj... to nawet, pani profesor, ja rozumiem wszystkie przepisy prawne, ale no zwykła przyzwoitość. Czy na przykład gdyby, nie chcę personalnie mówić, ale gdyby wizerunek mamy czy ojca takiej pani sędziny czy pana sędziego był w toaletach, tak? No powiedzmy najbardziej elegancko, jak można, w toaletach wyklejany, z różnymi ozdobami, które są absolutnie sprzeczne z systemem wartości, który ten ojciec i matka pani sędziny czy pana sędziego wyznają, no bo te kolory, które symbolizują ruch LGBT, a o których się mówi tęcza, choć to nie jest tęcza, tylko jakaś wstęga różnobarwna, symbolizująca konkretną ideologię, sprzeczną z tym, co Matka Boża w swojej symbolice nawet w sobie niesie, no to jestem ciekaw, czy przyzwoitość, co by zrobiła pani sędzina, czy pan sędzia, gdyby jego ojciec, matka byli w toaletach w ten sposób przyklejani i czy by też wydała taki wyrok, że w sumie można.
No właśnie, to jest kwestia tego, że sędziowie czy cały wymiar sprawiedliwości to osoby pochodzące z nas, czyli ze społeczeństwa, które my kształtujemy. Oczywiście, mówimy tutaj o pewnym wymiarze po prostu zwykłej przyzwoitości. Ja zawsze też mówię o kwestii po prostu dobrego wychowania. To znaczy, jeśli ja nie jestem osobą wierzącą, nie czuję pewnej przynależności o charakterze właśnie światopoglądu religijnego, to dlaczego mam być czy zachowywać się właśnie w tak, elegancko mówiąc, może tak eufemistycznie, nieelegancki sposób właśnie w stosunku do innych osób, prawda? Natomiast musimy powiedzieć, że rzeczywiście pewnego rodzaju zachowania w tym dokładnym wymiarze nie zawsze będą wypełniały nam te znamiona prawne. Czyli niestety nie zawsze mieliśmy idealny przykład. Nie musimy szukać w tych sprawach aktualnych, bo wydaje mi się, że pewną taką odpowiedzią, która wprost ilustruje nam wymiar sprawiedliwości, była sprawa Nergala, ta pierwsza rozpatrywana, związana z podarciem Pisma Świętego w trakcie koncertu, gdzie wyrok był uniewinniający, tak? No oczywiście wiemy, że kwestia rwania Pisma Świętego, no cóż może być bardziej znaczącym symbolem religijnym niż Pismo Święte? Cóż może być bardziej obraźliwego, wręcz obrazoburczego niż rwanie Biblii, a jednocześnie nie wypełnia to znamion przestępstwa, tak? Więc tutaj ten system nie zawsze odpowiada nam na te potrzeby, które mamy. Też musimy wziąć pod uwagę to, że jednak społeczeństwo jest złożone, prawda? I musimy reagować na pewne zachowania w granicach prawa, tak? Czyli no, oczywiście pani pytała się, czy mamy prawo reagować. Ja wręcz myślę, że nawet mamy obowiązek reagować na tego rodzaju wydarzenia. Ja przyznam szczerze, że sama tak aktywnie, że tak powiem, w tym biorę udział, bo uważam, że też mam taki obowiązek i powinniśmy reagować. Oczywiście powinniśmy reagować, nie powinniśmy jedynie ograniczać się do kwestii, prawda, komentowania, ale też właśnie w momencie, kiedy niszczony jest jakiś symbol religijny, tak? Czy ataki na Kościół w znaczeniu tym fizycznym już, nie tylko słownym, prawda, bo to jest inna rzecz. Myślę, że tutaj działanie nasze powinno być zdecydowane i mamy ku temu specjalne instrumenty prawne.
To może jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojcze i panią doktor, mówi Jerzy z Francji. Chciałbym tak pokrótce poruszyć dwa tematy, mianowicie tolerancja. Dlaczego tworzy się nietolerancja? Z prostej przyczyny. Wiara katolicka nie jest jakąś wiarą, religią stworzoną przez człowieka. Jest to objawienie Pana Boga i ono dotyka sumień. I niestety niektóre osoby osoby niejako dotknięte sumienia, gdzie objawienie Boże jest niezmienne i jest światu objawione przez Jezusa Chrystusa, dotyka ich sumień i oni buntują się. Ale jest druga grupa ludzi, którzy odeszli od zasad, którym wygodniej żyć bez Pana Boga i dlatego buntują się. To również dotyka ich sumień. Dlatego mamy nietolerancję, gdy tymczasem nasza religia jest tolerancyjna, ponieważ ona nikogo nie potępia, akceptuje sposób chwalenia Boga na swój sposób, chociaż objawienia pełnego w tych religiach nie ma. Ale my jesteśmy tolerancyjni od momentu, kiedy Bóg jest czczony. Poza tym chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć doskąd, mianowicie pana Gowina. Pan Gowin w swojej wypowiedzi pomylił dwie rzeczy. Zrównał wiarę katolicką, właściwie nie chrześcijańską ogólnie, ale katolicką, ponieważ w chrześcijaństwie jako takim, no niestety są wyłomy i błędy. Ale wiara katolicka nie jest, Kościół nie jest jakąś organizacją wymyśloną przez człowieka i on ją zrównał z jakąś organizacją świecką i dlatego dostosowuje do niej, wymaga pewne wymogi tak samo jak i dla państwa. Państwo się nie miesza i Kościół się nie miesza, gdy tymczasem nie jest tak odnośnie Kościoła. Państwo nie może mieszać się w sprawy religijne, ponieważ wiara nie jest porządku przyrodzonego, nie jest stworzona przez człowieka, podczas gdy Kościół tak ma prawo i obowiązek interweniować w świecie, prawda, państw rządzących. Dlaczego? Dlatego, że religia ma wymiar społeczny. Ona nie jest w oderwaniu. Ona formuje społeczeństwo, ona ma wymiar społeczny i ona nie jest prywatną sprawą. Ona jest ogólnonarodową i dlatego państwo, religia ma prawo nie w sferach ekonomicznych mieszać, bo Kościół się tym nie zajmuje, ale w sferach wiary, sprawiedliwości, miłości bliźniego ma prawo i obowiązek interweniować, podczas gdy państwo nie ma prawa ingerować w sprawy religijne, ponieważ sprawy religijne, wiara nie jest w porządku przyrodzonego i nie można ją zrównać z jakąś partią, prawda, z jakimś ugrupowaniem, który jest powiedzmy stworzony przez człowieka i który jest, w który można ingerować. Dlatego pan Gowin tutaj się niestety pomylił. Dlatego my nie możemy nigdy powiedzieć o państwie świeckim. Państwo świeckie jest jako takie, ale jeżeli pan Gowin będzie przyjmował państwo świeckie jako bezbożne albo wyjałowione z wiary, to jest w ogóle, to jest jakaś ideologia, to jest jakiś idealizm błądząco poza rzeczywistością. Ponieważ takiego czegoś nie ma, to tylko wyrugowanie z człowieka prawd o nim samym. Dlatego nie można mówić o państwie świeckim. Możemy tylko w tym pojęciu, prawda? Nie możemy po prostu pojmować świeckość jako kartezjanizm, odgraniczenie, rozdzielenie tego, co stanowi jedność. Jedność stanowi wiara i społeczeństwo i państwo jest razem. Nie ma wiary. Człowiek postępuje według tego, jak wierzy, a jak wierzy, prawda, to jest wiara. I dlatego są różne kultury, cywilizacje, które idą po myśli swoich wierzeń. Są i pogańskie, i różne inne wiary, one mają inną kulturę, prawda, jest kultura chrześcijańska. Nie można tego nigdy odgraniczyć.
Panie Jerzy,
nie da nigdy
Panie Jerzy,
odgraniczyć, bo
dziękuję.
Będzie pewna forma kartezjanizmu.
Panie Jerzy, dziękuję, dobrze, dziękuję, bo powtarzamy pewne myśli, a już jest 23:35. Chciałbym dać pani profesor jeszcze możliwość ustosunkowania się. Pani profesor, poproszę.
Ja oczywiście tutaj zgadzam się z panem, bo religia nie jest sprawą ani prywatną, ani publiczną. Jest sprawą społeczną, a tak naprawdę można powiedzieć indywidualną dokładnie, którą mamy prawo w tej sferze publicznej prezentować i rzeczywiście to przecież ten dualizm religijno-polityczny, religijno-państwowy zapoczątkowało właśnie chrześcijaństwo, które tutaj stanowiło taką drogę wyjścia do budowania tych konstrukcji właśnie instytucjonalnych pomiędzy państwem a poszczególnymi religiami. Tutaj w zupełności się z panem zgadzam. Co do kwestii właśnie istnienia, państwo świeckie nie musi oznaczać tego ideału zamkniętego właśnie w tym modelu francuskim, ale również różnego rodzaju państwa świeckie istnieją i różnym odłamach.
Pani profesor, to są rozmowy niedokończone, więc i tym razem tak będzie, ale mam nadzieję, że kontynuowane w przyszłości. Bardzo dziękuję za ten wieczór poświęcony najpierw telewidzom telewizji Trwam, teraz także słuchaczom Radia Maryja. Bóg zapłać.
Również dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Pani profesor Marta Osuchowska, doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, była razem z nami. Spokojnej nocy, pani profesor. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
Do usłyszenia. Z Panem Bogiem.